Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie widzów Telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dzisiaj podejmujemy, aktualna sytuacja służby zdrowia. A naszym gościem jest minister zdrowia, pan profesor Łukasz Szumowski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, bardzo się cieszę, że jestem.
Panie ministrze, aktualna sytuacja służby zdrowia. Pan minister jest od 2 lat, powiedzmy, w resorcie. Jak przez te 2 lata, czy z perspektywy tych 2 lat, ministerstwo zmieniało się, jeżeli chodzi o propozycje, które ma dla zwykłego człowieka, dla pacjenta?
Ja myślę, że najważniejsze jest to, że i my, i Polacy, chyba nikt nie oczekuje, że to będzie rewolucja, która zamachnięciem magicznej różdżki powie, no, od jutra będziemy mieli godzinę, czy 2 godziny oczekiwania, czy 5 godzin oczekiwania. Tylko Polacy jako naród, który jest mądry, chcą zmiany na lepsze. I ta zmiana sukcesywnie, krok po kroku jest. I oczywiście pewnie oczekiwania są większe niż tempo zmian, bo wiadomo, że oczekiwania rosną zawsze szybciej. Ale te zmiany są. No, począwszy od nakładów, poprzez kadry, a skończywszy na informatyzacji czy zmianach w onkologii. Są takie tematy, które naprawdę ludzi martwią czy cieszą, które interesują ludzi, no bo to dotyka ich, ich bliskich, nas wszystkich.
Kwestie zdrowotne w programie Prawa i Sprawiedliwości na zbliżające się wybory i na najbliższe lata to są jedne z pierwszych rozdziałów tego programu. Czy to przypadek, czy alfabetycznie jakoś tak się ułożyło?
Jak można by odpowiedzieć potocznym powiedzeniem, przypadek nie sądzę. Myślę, że to nie jest przypadek. Myślę, że zdrowie jest na jednym z pierwszych miejsc w świadomości ludzi, świadomości Polaków, jako ważne dobro, które jest dobrem, które należy chronić. A w końcu polityka na tym ma polegać, że staramy się te dobro, które jest w nasze ręce powierzone poprzez wyborców, no, rozwijać w taki sposób, żeby ono każdemu jakoś przypadło. I tutaj stąd te kierunki rozwoju zdrowia w Polsce, stąd trochę zmiana wizji rozwoju, odejście od prywatyzacji, takiej typowej prywatyzacji, że służba zdrowia to jest biznes, a przejście w koncepcję, że służba zdrowia no, to jest odpowiedzialność państwa za zdrowie obywateli, odpowiedzialność państwa za funkcjonowanie tej służby zdrowia. I to oczywiście nie jest łatwe, bo lata zaniedbań są ogromne i nakłady choćby, które mieliśmy na zdrowie, były jedne z najniższych w Europie. Tylko jakoś nigdy wcześniej naszym poprzednikom nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć, tak, to jest priorytet i w takim razie ustalmy ścieżkę dojścia do tych europejskich nakładów.
No właśnie, wydaje się, że patrząc na inne programy i zapowiedzi choćby opozycji, oni się prześcigają. 6,5% PKB, 6,8%, powyżej 6%, 7%. Ile powinno być? Czy to będzie ciągle za mało? Jak to wygląda?
Myślę, że oczywiście, że można z jednej strony powiedzieć, że jest ciągle za mało. Z drugiej strony można powiedzieć, że ten europejski poziom jest tym poziomem, do którego chcemy dojść. Tylko mnie zastanawia, dlaczego przez 8 lat rządów i dlaczego w poprzednich momentach, kiedy można było przecież, no, nikt nie powiedział, dobrze, to zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia w taki stopniu, żeby one osiągnęły te 6 czy 6,8% PKB. No, myśmy jako formacja Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica powiedzieli, tak, to jest ważne, w związku z tym uchwalamy ustawę, która mówi, rok do roku zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia. Ale samo uchwalenie ustawy to jest jedna rzecz, ale jej realizacja to jest druga rzecz. Myślę, że ważniejsza, jak nie równie ważna niż sam akt polityczny. I jak popatrzymy na tą ścieżkę dojścia do tych 6% w 2024 roku, no to my nie tylko wypełniamy ją, ale my ją wypełniamy z ogromnym naddatkiem, blisko 4-miliardowym. W tym roku mieliśmy założone 4,9% PKB. No prawdopodobnie będzie 5,15, czyli miało być 97 miliardów, a będzie 103 miliardy. No to pokazuje różnicę na Weźmy sobie rok na przykład 2014, gdzie nasi poprzednicy zakładali 73 miliardy złotych, a tak naprawdę zrealizowali tylko 72 miliardy złotych, czyli oni obiecywali więcej, wychodziło mniej. U nas obiecujemy dużo, wychodzi jeszcze więcej.
Rosną nakłady zatem. Proszę powiedzieć, panie ministrze, skąd te pieniądze są pozyskiwane?
No to jest pytanie, które wszystkich nurtuje, bo jak mieliśmy dyskusję na temat 500+, jak mieliśmy dyskusję na temat teraz 13 emerytury, jak mamy dyskusję na temat płacy minimalnej, to wszyscy tak zwani eksperci mówią, skąd to niemożliwe, tego nie zrealizujecie, nierealne i tak dalej. No nie dość, że zrealizowaliśmy, że 500+ jest i nie tylko na kolejne dzieci, ale na pierwsze dziecko. Nie dość, że zrealizowaliśmy naprawdę zmiany w gospodarce i zrealizujemy również ten wzrost płacy minimalnej, to realizujemy ogromny wzrost nakładów na zdrowie. Jak popatrzymy, ile pieniędzy do dzisiaj mamy więcej na zdrowie niż w 2014 roku, no to jest właśnie około 20 kilku miliardów, czyli to jest mniej więcej tyle, ile na 500+ zostało przeznaczone pieniędzy. To wymaga oczywiście działań w gospodarce i tutaj uszczelnienie systemu podatkowego poprzez walkę z mafiami, po prostu no, zabranie tym, którzy to wywozili z jednej strony, z drugiej strony takie mechanizmy, które napędzają dobry wzrost gospodarczy, dają możliwość wzrostu również dużym firmom, małym firmom, średnim firmom. No, to pokazuje, że jak dobrze się to poukłada, to mamy efekty w postaci również zwiększonych nakładów na zdrowie, zwiększonych nakładów na inne dziedziny społeczne. Czyli nie tylko trzeba chcieć rządzić, ale też potrafić rządzić. I myślę, że tutaj ogromna zasługa i pana premiera Mateusza Morawieckiego i pani premier Beaty Szydło, że ten okręt sterowali w takim kierunku, które no, pokazuje. No i nie tylko 500+, nie tylko 13 emerytura, nie tylko obniżenie wieku emerytalnego, ale i dobra gospodarka.
Mhm. Zapowiadacie państwo nowoczesny i sprawny system opieki zdrowotnej w Polsce. Co to znaczy, że on ma być nowoczesny i sprawny? No i jak taki system wprowadzić? Jak on będzie w praktyce wyglądał? No,
nowoczesny i sprawny system oznacza trochę zmianę podejścia. Do tej pory podejście było takie, że płacimy za usługę. Zdrowie było traktowane jak swego rodzaju biznes, sprzedaż czegokolwiek, jakiejkolwiek usługi. Myślę, że to jest podejście trochę anachroniczne w skali Europy, w skali świata. W tej chwili wszyscy mówią o tym, że zdrowie i jakby finansowanie zdrowia powinno być nakierowane na efekt, a nie tylko na to, że ktoś wykonał operację, czy że przyjął pacjenta, tylko pytanie, co z tym pacjentem dalej się dzieje. My wprowadzamy o tak zwaną opiekę koordynowaną, czyli jak ktoś ma leczenie ostrego zawału, ja jestem kardiologiem, no to było fantastyczne, że mieliśmy możliwości leczenia zawału serca i nadal je mamy i bardzo dobrze to w Polsce funkcjonuje, ale potem się okazało, że ten pacjent po tym drogim leczeniu, bardzo ostrym leczeniu zawału trafia w próżnię i nie trafia do kardiologa. W związku z tym wprowadziliśmy takie programy jak KOS, zawał, czyli koordynowaną opiekę w zawale i efekty są spektakularne, redukcja śmiertelności. No chcielibyśmy też wprowadzić takie mechanizmy w Narodowym Funduszu Zdrowia, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia był nie tylko płatnikiem, że płaci, okej, ktoś wykonał operację, to my przekazujemy pieniądze, tylko żeby płacił więcej tym, którzy leczą dobrze. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest informatyzacja, bez której nie ma nowoczesnej służby zdrowia. A wiemy, że tak zwana P1, czyli te wszystkie programy informatyczne, które były w zdrowiu przez lata całe, no niestety były zaniedbane. To mamy raporty Najwyższej Izby Kontroli, że w poprzednich rządach no, praktycznie nic się nie działo. Przyszliśmy, możemy to zrobić, zrobiliśmy, mamy e-zwolnienia, mamy e-recepty, dziesiątki milionów już e-recept, które, znaczy 10 milionów chyba e-recept, które zostały wypisane. To są konkrety, które przekazujemy. Za chwilę będziemy mieli możliwość zobaczenia tego wszystkiego w internetowym koncie pacjenta. Już mamy, ale jak to wejdzie powszechnie, to tak naprawdę idąc do lekarza nie trzeba będzie nosić papierów i mówić, a panie doktorze, tutaj mam swoją historię choroby, która jest takim plikiem kartek. Tylko lekarz będzie mógł przejrzeć to, co się działo w internetowym koncie pacjenta.
W programie też wyczytujemy takie stwierdzenie, bardzo lakoniczne, ale myślę, że ważne. Pacjent w centrum. Proszę powiedzieć, czy do tej pory tak nie było? Czy to jest tylko takie przypomnienie, uświadomienie sobie i też odbiorcom, wyborcom potencjalnym Prawa i Sprawiedliwości, że ten pacjent jeszcze bardziej w tym centrum się znajduje?
No każdy mówi, że najważniejszy jest pacjent i wszystkie ekipy zawsze mówiły, że pacjent jest ważny, ale to nie chodzi o to, co się mówi, tylko co się robi. Jeżeli mówimy, że pacjent jest ważny, to powinniśmy go za rękę poprowadzić przez system. I to, co my wprowadzamy, no oczywiście karta DILO, która została wprowadzona przez poprzedników, ona była jakimś krokiem naprzód, czyli że każdy ma prawo do leczenia nowotworu jak najszybciej się da. Ale pacjent został z kartą DILO sam na placu boju i nie wiedział, czy ma iść do przychodni tej, czy tamtej, czy na rehabilitację tu, czy tam, czy na diagnostykę i gdzie i co robić i kiedy. W związku z tym to, co my wprowadzamy, wprowadzamy Narodową Sieć Onkologiczną, żeby każdy pacjent, niezależnie gdzie mieszka, miał ten sam standard, to raz, czyli żeby wiedział, że jak idzie do Narodowej Sieci Onkologicznej, do szpitala, który jest częścią tej sieci, to dostanie dobre leczenie, dobrą opiekę, dobrą diagnostykę, wystandaryzowaną w całym kraju. Ale po drugie, dostanie opiekuna. Zadzwoni na infolinię, onkolinię i dowie się, że kiedy ma pójść, gdzie, czy na tomografię, czy na rezonans, czy ma pójść na wizytę do lekarza, czy ma pójść na chemioterapię. I zostanie poprowadzony za rękę od początku do wyleczenia, do efektów, do rehabilitacji. No i chcielibyśmy, żeby to naprawdę tak wyglądało. Wprowadziliśmy teraz też infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Można zadzwonić, dowiedzieć się, gdzie najszybciej będę miał zrobioną operację zaćmy. A wiemy, że w Polsce jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie operację zaćmy można zrobić szybciej niż 14 dni. No to są efekty, gdzie pacjent jest stawiany w centrum, gdzie to pacjent jest ważny i można dowiedzieć się kiedy, gdzie i jak.
Infolinia całodobowa,
gdzie wiadomo, gdzie jest noczna, świąteczna pomoc lekarska, ale też naprawdę niezwykle ważne jest to, żeby pacjent wiedział, gdzie może dostać pomoc, uzyskać pomoc, gdzie może uzyskać szybko świadczenie, bo wiemy, że operuje się tak zwanymi kolejkami średnimi, a w tym województwie to średnie oczekiwanie jest takie. No to niewiele mówi, bo jak staniemy jedną nogą na rozgrzanym patelni, a drugą nogą na bryle lodu, to średnie mamy komfort cieplny, tak? No chcemy wiedzieć, gdzie najszybciej. Mhm. Kiedy za 14 dni, kiedy za miesiąc, operacja kolana, biodra. Takich miejsc jest bardzo dużo w Polsce, powyżej 200.
Pan minister wspomniał o onkologii, tak jak też czytamy w programie Prawa i Sprawiedliwości. To są dwa priorytety, onkologia no i kardiologia. Trochę po znajomości pewnie.
Niestety nie po znajomości, bo było to przygotowywane na faktach. To jest exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie powiedział, że wyraźnie dlaczego kardiologia i onkologia, bo choroby sercowo-naczyniowe są tym pierwszym groźnym przeciwnikiem, który zabija najwięcej Polaków. Drugie w kolejności to są choroby nowotworowe, onkologia, ale pamiętajmy, że te trendy się zbliżają i pewnie za kilka lat onkologia stanie się niestety tym głównym zabójcą. I to jest niestety na całym świecie widoczne. W związku z tym naprawdę ogromny nacisk na tą onkologię kładziemy. To jest szereg programów. To jest w tej chwili, wczoraj została podpisana umowa na rewitalizację Centrum Onkologii. No, najnowocześniejsze centrum w tej części Europy będzie wybudowane. Ponad 700 milionów złotych na to przeznaczamy w planie wieloletnim. Ale to nie jest tylko miejsce jedno w centrum, ale to jest właśnie Narodowa Sieć Onkologiczna, gdzie ten standard dobrej opieki powinien być taki sam. W tej chwili wiemy, że w niektórych miejscach w kraju leczenie onkologiczne jest na marnym poziomie, a gdzie indziej jest na świetnym poziomie. Chcielibyśmy, żeby każdy Polak, niezależnie gdzie mieszka, miał dobrą opiekę onkologiczną. Ale to są też te tak zwane breast cancer unity, o które Amazonki i kobiety z rakiem piersi walczyły od nastu lat. Jakoś nikt tego nie mógł wprowadzić. No to już są, już będzie w tej chwili pomiędzy 40 a 50 breast cancer unitów, gdzie można pójść do tego centrum leczenia raka piersi, być zdiagnozowanym, wyleczonym, wyrehabilitowanym. A za chwilę centra leczenia raka płuc, za chwilę centra leczenia raka jelita. No to są te działania, które są z jednej strony wzmocnieniem najlepszych kompetencji, ale z drugiej strony daniem wszystkim szansy, równej szansy, dobrej szansy na dobre leczenie.
No proszę powiedzieć, panie profesorze, bo taki mit no, krążył, pewnie krąży też do dzisiaj o tym, że jesteśmy daleko w tyle, jeżeli chodzi o kwestie europejskie, czy poziomu europejskiego leczenia. Jak to wygląda?
To zależy oczywiście w czym, gdzie spojrzymy, bo przed chwilą mówiliśmy o leczeniu zawału. No to jesteśmy nie tylko, że nie w tyle, ale jesteśmy daleko do przodu od średniej europejskiej. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na przykład na możliwości leczenia raka piersi, to jesteśmy pewnie od niedawna oczywiście, ale na europejskim poziomie, bo w 2014 roku chyba mieliśmy dwa leki do leczenia raka piersi. W tej chwili z odpowiednikami mamy 11. Nie było breast cancer unitów, są breast cancer unity. Nie było możliwości refundacji choćby tak zwanej profilaktycznej mastektomii, czyli u kobiet, które mają ogromne ryzyko genetyczne nowotworów i jajnika, i raka piersi. No, na świecie słyszeliśmy, Angelina Jolie, prawda, dokonała tej operacji, no bo trudno żyć z bombą zegarową w środku, nie wiemy kiedy, ale prawdopodobieństwo jest duże. No, w Polsce w tej chwili już powyżej 50 takich operacji zostało wykonanych, także są refundowane oczywiście, także no, przesuwamy się w tym rankingu bardzo do przodu. Choroby rzadkie na przykład, jak niedawno było głośno o chorobie Fabrygo, czy o SMA, gdzie wiemy, że nie do niedawna te dzieci no, powoli pogarszał się stan zdrowia i umierały i rodzice patrzyli na to ze zgrozą, nie było leków, pojawił się lek, potwornie drogi, większość krajów europejskich go nie refunduje, no, u nas na szczęście udało się wynegocjować, że cała populacja polska, wszyscy pacjenci polscy będą leczeni tym lekiem, są objęci opieką, więc oczywiście mamy też problemy. Mamy problemy z dostępem do specjalistów, bo kadry zawsze były traktowane jako coś w ogóle nieistotnego. Przecież zarobki w służbie zdrowia były daleko za zarobkami w sektorze gospodarki. Więc na pewno w niektórych elementach mamy jeszcze wiele do zrobienia. To nie jest tak, że służba zdrowia działa świetnie, bo byłbym no tutaj niepoważny, gdybym powiedział, że mamy najlepszą służbę zdrowia w Europie. Nie. Jest wiele do zrobienia, ale z drugiej strony powoli to poprawiamy. No, są takie elementy, gdzie ta dostępność już jest znacznie lepsza w zaćmie, w endoprotezach, do tomografii, do rezonansu. Mamy wiele miejsc, gdzie od ręki w tej chwili robimy tomograf.
Wspomniał pan minister o tym, że kadry trzeba zwiększać, inwestować w kadry. Jak wygląda dzisiaj stan liczby lekarzy, pielęgniarek? On wzrasta, maleje ciągle, są te wyjazdy za granicę?
Są, ale pamiętajmy, że ilość choćby lekarzy, która występuje do samorządu lekarskiego, tak zwane zaświadczenie na wyjazd, maleje z rok po roku. A ilość lekarzy w Polsce rośnie. Mamy mniej więcej w ciągu tej kadencji przyrost liczby lekarzy w Polsce o 11 tysięcy. I tutaj oczywiście próbujemy przeciwdziałać temu poprzez wiele elementów. Po pierwsze, więcej miejsc na studiach lekarskich o 3 tysiące, więcej miejsc na rezydenturach, mniej więcej o podobny poziom. Otwieramy nowe kierunki lekarskie, ale też te bony patriotyczne dla rezydentów, gdzie o 700 zł mogą dostać za to, że pracują później w Polsce. Z pielęgniarstwem i położnictwem jest sytuacja lepsza o tyle, że lepiej udało się zadziałać, żeby pielęgniarki odbierały prawo wykonywania zawodu. Niedawno co trzecia pielęgniarka w ogóle uciekała z zawodu gdzieś, nie wiadomo gdzie. W tej chwili 100% pielęgniarek odbiera, absolwentek pielęgniarstwa położnictwa odbiera prawo wykonywania zawodu i otwieramy nowe kierunki, bo chcemy mieć więcej pielęgniarek i położnych. Średnia wieku jest około 50 paru lat, więc to jest na pewno bardzo pilny problem. Właściwie chyba najważniejsze tak naprawdę w tej kadencji to były kadry. No i otwieramy te kierunki, ja od razu chciałbym nową, dobrą chyba informację tutaj na antenie telewizji Trwam podać, że właśnie przed chwilą rozmawiałem z panem premierem Gowinem i decyzja i pana premiera, i tutaj też pan minister profesor Maksymowicz działał, no i moja decyzja jako ministra zdrowia, tutaj w Toruniu, w wyższej szkole otwieramy kierunek pielęgniarstwa i położnictwa, także decyzja z dzisiaj nowa. Bardzo się cieszę, bo naprawdę potrzebujemy więcej kadr, więcej pielęgniarek. No i liczę na to, że niedługo wydział tutaj rusza. no z kopyta.
Za tydzień z hakiem.
No właśnie.
Inauguracja roku akademickiego, zatem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pielęgniarstwo rusza i położnictwo.
Tak, tak. Także
bardzo się cieszymy.
Gratuluję i liczę na dużą ilość absolwentek, które zaraz wejdą do zawodu.
Cieszymy się i dziękujemy. Pewnie będzie okazja jeszcze więcej i szerzej o tym powiedzieć w Radiu Maryja. Jak motywować też te osoby do tego, żeby na takie studia przyszły? Bo wiadomo, no, takim dużym wyznacznikiem i zachętą są płace, tak?
Na pewno.
Które otrzymają, ale co jeszcze?
Na pewno. No, płace są niezwykle ważne, ale pewna stabilizacja, bo do tej pory pielęgniarki położne miały to tak zwany dodatek 1600 zł, brutto, czyli to trzeba przeliczyć, to wychodziło około 1100 zł. Mhm. To, co myśmy zrobili w ostatnim roku, to jest wprowadzenie tego do podstawy wynagrodzenia. Bo jak to był dodatek, to panie pielęgniarki nie wiedziały. Przyjdzie jakaś inna ekipa, zabierze dodatek i nie będzie tego i znowu wracamy do momentu wyjścia. No to wprowadziliśmy to do podstawy wynagrodzenia, nikt tego nie zabierze, jest to stabilne. Myślę, że to jest jeden z elementów, ta stabilizacja naprawdę wynagrodzenia. No i w tej raz już te wynagrodzenia kształtują się nie najgorzej. Oczywiście to nie jest jeszcze pewnie to, czego oczekują ludzie, no ale wiadomo, że oczekiwania są zawsze bardzo wysokie. No a te kilkutysięczne pensje no już w tej chwili są jakimś tam godziwym wynagrodzeniem na jeden etat. Natomiast druga rzecz to jest też pewne normy, które wprowadzamy. I trzecia rzecz to myślę, że pokazanie tego zawodu jako niezwykle ważnego zawodu, zawodu, który ma swoją odpowiedzialność, gdzie i pielęgniarki mają swoje kompetencje, lekarze mają swoje, ale też wiadomo, że można pójść do pielęgniarki po receptę. Ona może wypisać tą receptę, może zbadać pacjenta. Jakby zaczyna działać już naprawdę jako tak samodzielny zawód, który może zawsze była, ale no jest to specjalista w zakresie diagnostyki i terapii, ale tak samo z ratownikami, tą samą ścieżką podążamy. Chcielibyśmy, żeby ich warunki też były dobre i one z roku na rok mamy kroczący ten zwiększenie wynagrodzenia, no ale to jest też kwestia innych zawodów medycznych, diagnostów, fizjoterapeutów, gdzie no tutaj nie ma takich regulacji, które pozwalają te celowane pieniądze przekazać, ale dzięki temu, że 800 milionów trafiło do szpitali, no możemy jakby na dyrektorach troszkę presję wywierać, żeby również uregulowała te kwestie z tymi innymi zawodami. No i z tego, co zbieramy dane, to już w większości szpitali te regulacje takie czy inne zostały poczynione, jakieś porozumienia zostały podpisane.
Pojawia się też w programie taka instytucja jak asystent medyczny. Kto to jest? Kim będzie taki asystent medyczny i po co? W jakim celu?
No, to jest ktoś, kto jest pomiędzy lekarzem a pielęgniarką, a pacjentem. Ktoś, kto pomaga w tym zespole terapeutycznym przygotować decyzje, przygotować dokumentację, pomóc w zakresie biurokracji, przygotować pacjenta choćby do badania. Wiemy, że często no, lekarz jest tym najtrudniej dostępnym ogniwem i tak jest na całym świecie. W związku z tym warto, żeby i pielęgniarka, i właśnie i asystent medyczny przygotował pacjenta, zebrał wywiad, zbadał, już doprowadził do takiego elementu, że gdy lekarz spotyka się z pacjentem, to zajmuje się tylko już rozmową, zajmuje się tylko badaniem pacjenta i ordynuje, co dalej powinno się dziać z pacjentem. A potem znowu zespół i pielęgniarski, i asystenta medycznego przyjmuje tego pacjenta i ordynuje leki, zleca te leki, przekazuje te leki pacjentowi, czy działania, czy terapie, czy zabiegi, które są dalej i prowadzi tego pacjenta już aż do momentu wypisu, do zwolnień, do recept, do tej też elementów biurokratycznych. W związku z tym tutaj myślę, że ta rola takiego pomocnika, no asystenta po prostu, który by przygotował pacjenta i zrealizował te decyzje, które ten zespół terapeutyczny podejmie.
A co z odciążeniem właśnie od tej
biurokratyzacji? No to daje odciążenie. No my tak naprawdę już w ustawie o zwolnieniach lekarskich wpisaliśmy asystenta medycznego i teraz tą rolę przypisaliśmy do administracyjnych pracowników, którzy mogą wypisać zwolnienia tak naprawdę w imieniu i na rzecz lekarza. W związku z tym w tej chwili już lekarz nie musi pisać tego zwolnienia, które zajmuje dużo czasu, tylko przekazuje tą dokumentację właśnie do sekretariatu i tam ten asystent medyczny może wypisać te zwolnienia, wszystkie te rubryki wypełnić i wysłać elektronicznie do Zakładu Pracy, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Kwestia też zmian demograficznych, bo nam się społeczeństwo starzeje. Jak ministerstwo reaguje na te kwestie?
No to jest chyba główne wyzwanie następnej kadencji. Myśmy to wyraźnie wpisali w naszym programie właśnie wyborczym jako taki element, który wymaga dużego programu, ważnego programu, dlatego że osób niesamodzielnych, w tym najczęściej to są osoby starsze, to są seniorzy, potrzebują też wsparcia państwa. Do tej pory wiemy, jaka jest liczba miejsc na tak zwanych ZOL-ach, czyli zakładach opieki długoterminowej. Wiemy, ile jest domów dziennych, gdzie można pod opieką profesjonalną pozostawić osobę niesamodzielną, choćby żeby pójść do pracy, czy żeby pojechać gdzieś na załatwić swoje sprawy w ciągu dnia. Te dzienne domy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Myśmy mieli taki program europejski D-Domy, no bo tam jest i aktywizacja tych osób niesamodzielnych, i jest kontakt z personelem medycznym, i są zajęcia takie aktywizujące, terapeutyczne. W związku z tym chcielibyśmy, żeby to, plus oczywiście domowa opieka, bo to jest też niezwykle ważne, bo często no, ta osoba starsza, ta osoba niesamodzielna chce być w domu. No musimy stworzyć system, gdzie w każdym miejscu w Polsce dostępność do tej opieki senioralnej, do tej opieki nad osobami niesamodzielnymi będzie wystarczająca. Na to potrzebne są oczywiście środki, to też jest ważne.
Jeszcze kwestia w Agencji Badań Medycznych. Co to takiego?
No to jest rzecz, którą udało, to jest takie trochę moje dziecko, udało mi się to przeprowadzić przez proces legislacyjny, powołać tą agencję. To jest agencja, która w bardzo wielu krajach europejskich istnieje, która ma za zadanie nowoczesne, innowacyjne terapie niejako wprowadzać na rynek. Tutaj rynek, słowo rynek jest może nieodpowiednie, ale na przykład zaproponować nowoczesne leki, które jeszcze nie są refundowane, żeby one w programie badania klinicznego trafiały do pacjentów. Czy żeby zbadać na przykład, która metoda, czy dajmy na to tomografia, czy rezonans, czy inna forma diagnostyki jest lepsza w polskich warunkach, w polskiego systemu i zaproponować później do ministra zdrowia, że proszę bardzo, to jest najlepsza metoda, tą refundujmy, ta jest gorsza, ta jest mniej efektywna. Ale to jest też propozycja dla polskich różnych pomysłów technicznych. Ktoś, kto wymyślił urządzenie jakieś, które jest fajne, które działa, które jest polską myślą, no przeprowadza to przez inne agencje rządowe, takie jak NCBIR, no, ale potem ma prototyp, ma patent. No i co dalej? Tych patentów w tej chwili w szufladach w Polsce jest bardzo dużo, a chcielibyśmy, żeby te patenty nie tylko były w szufladzie, ale żeby taka osoba przyszła, powiedziała, ja mam dobre urządzenie do diagnostyki, na przykład szybkiej diagnostyki raka, proponuję, żebyście państwo sfinansowali badania w Polsce, żeby ten produkt później sprzedał się na cały świat. I do tego też służy taka agencja. W związku z tym to jest agencja, która ma stymulować dotarcie do pacjenta najnowszych terapii, ale też stymulować, żeby w Polsce inżynierowie, naukowcy mówili tak, no to jak coś wymyślimy, to wiemy, że w Polsce możemy to rozwinąć do etapu takiego jak na świecie.
Wspomniał pan profesor też o tym, że skracają się kolejki, czyli ta dostępność do świadczeń jest większa czy lepsza. Jakie rozwiązania ministerstwo proponuje, żeby to było jeszcze sprawniejsze?
Myśmy skupili się oczywiście na wybranych elementach, w wybranych kierunkach w tej kadencji, bo też wszystkiego, tak jak powiedziałem, wszystkiego nie uzdrowimy naraz, ale nad tymi badaniami diagnostycznymi, które są najbardziej potrzebne tak naprawdę we wszystkich dziedzinach, czyli tomografia i rezonans. Tutaj zrobiliśmy tak zwane nielimitowane płacenie za wykonane procedury, czyli ile kto zrobi, tyle dostanie pieniędzy, nie ma ryczałtów, nie ma ograniczeń. I tak samo zrobiliśmy w zaćmie, w endoprotezach stawów biodrowych. Okazało się, że to działa. To znaczy właściwie praktycznie te kolejki w zaćmie, w endoprotezach zaczęły się skracać do tego stopnia, że mamy w tej chwili już miejsca w Polsce, gdzie w ciągu miesiąca można wykonać operację stawu kolanowego czy biodrowego, w ciągu 14 dni zoperować oko, czy z dnia na dzień uzyskać wręcz badanie tomografii czy rezonansu. Bo cóż z tego, że my będziemy mieli podejrzenie nowotworu i kartę DILO w ręku, jeśli na tomografię czekaliśmy kiedyś miesiąc czy dwa miesiące. No tak też nie może być, więc wprowadziliśmy te nielimity, wprowadziliśmy mechanizmy zwiększające finansowanie po to, żeby skrócić te kolejki, żeby pacjent miał dostęp. Ale do tego jeszcze potrzeba informacji, czyli pacjent musi wiedzieć, gdzie jest to miejsce, gdzie jest krócej. I do tego służy informacja call center Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można zadzwonić, dowiedzieć się, gdzie w mojej okolicy najszybciej mogę uzyskać tomografię, rezonans, operację zaćmy, biodra. I ten sam mechanizm trzeba zastosować do innych dziedzin. Chcemy, żeby nielimitowane były świadczenia w zakresie dostępu do specjalistów, bo to też jest niezwykle ważne. Żeby to nie było tak, że czekamy na tego specjalistę Bóg wie ile czasu. No i trzecia rzecz, która jest niezwykle ważna, to są badania profilaktyczne. I tutaj też będziemy mieli program, który będzie dla większości Polaków te badania profilaktyczne wskazywał, gdzie i w jaki sposób je uzyskać.
Mhm. Może błahostka, ale pytanie też takie z perspektywy pacjenta. Posiłki w szpitalach. Bardzo często jest
no to tak, nie jest błahostka.
To zaprzeczenie
to zdrowego nie jest błahostka i oczywiście to tak jak z większością szpitali w Polsce. Za to, jak ten szpital funkcjonuje, odpowiada oczywiście dyrektor. Dyrektor ma swojego nadzorującego w postaci najczęściej samorządu i to samorządy jakby zarządzają szpitalami w Polsce. Ale są samorządy i szpitale, gdzie te posiłki są bardzo dobre. No znam naprawdę ileś szpitali, gdzie dzięki temu tak naprawdę, że mają współpracę z lokalnymi rolnikami, którzy przywożą te produkty, gdzie próbują naprawdę zarządzać tym, mają własną kuchnię, produkują własne jedzenie, a nie tylko kupują catering. Ale z drugiej strony w niektórych miejscach jest źle. W związku z tym wprowadziliśmy program, w tej chwili trwa nabór. Skupiliśmy się znowu. Zacznijmy od matek w ciąży i matek, które trafiają, są na porodówkach. Tam płacimy dwukrotną stawkę za posiłek średni, ale sprawdzamy też jakość. Czyli po pierwsze musi być skład tego posiłku zrównoważony, odpowiednia ilość kalorii, odpowiednia ilość produktów, ale też porada dietetyczna dla matek karmiących, czyli każda kobieta, która będzie w szpitalu, który wystąpił do tego programu, no bo to nie jest obligatoryjne, mówię, nie zarządzamy szpitalami, myśmy dali narzędzie, proszę bardzo, są pieniądze, jest program, możecie z niego skorzystać. Oczywiście zainteresowanie jest bardzo duże, no bo wiemy, że duża część szpitali chciałaby poprawić jedzenie, daliśmy im do tego finanse, daliśmy im do tego narzędzia. Myślę, że to naprawdę powinien być program, który będzie ważny dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących, a potem rozszerzymy ten program na resztę obszarów i myślę, że to jedzenie w szpitalach uda się w końcu poprawić tak, żeby to było przyzwoite jedzenie, naprawdę pożywne, bo w końcu zdrowie zależy od tego, co jemy.
Aktualna sytuacja służby zdrowia. Naszym gościem pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Zapraszamy państwa do telefonowania. Widzów z Polski Północnej prosimy o wybieranie numeru 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012. Dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 14. W naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy do rozmów z naszym gościem. Panie ministrze, ja chciałem jeszcze zapytać. Program Leki 75+ i też ta lista leków refundowanych. Jak to wygląda? Czy to będzie się rozwijało?
Oczywiście, że się będzie rozwijało. Mamy taki dokument jak polityka lekowa państwa i to jest dokument, który mówi o tym, jak powinna wyglądać refundacja leków, jakie kierunki powinniśmy przyjąć. Tam się mówi, że około 17% budżetu na zdrowie powinno być przeznaczone na leki. Ale oprócz tego mamy takie programy jak Leki 75+ i Leki Ciąża Plus, który jest w tej chwili w procesie legislacyjnym. No i Leki 75+ to był strzał w dziesiątkę, mówiąc językiem sportowym, a tak naprawdę dla mnie jako dla lekarza, czy dla mnie jako dla ministra zdrowia, to jest niezwykle ważny program, bo cóż z tego, że my przepiszemy leki, jeśli osoby, które tych leków potrzebują, nie będą ich wykupywać. Wiemy, że najwięcej leków zużywają osoby, które są najbardziej chore, a choroby niestety z wiekiem się nasilają. W związku z tym program 75+. Jeżeli popatrzymy na budżet tego programu, no to jest 2015-2025, to jest ponad 8 miliardów złotych. To jest 3 miliony osób, które skorzystały z tego programu. Właściwie w tej chwili już jeszcze więcej. To jest 155 milionów opakowań pudełek, która trafiła do seniorów. To jest 1,6 miliarda, które zostało w kieszeni u seniorów. Czyli to pokazuje, jaką popularnością się ten program cieszył, jaka to jest skala zjawiska. Mamy w tej chwili ponad połowę leków w ogóle z listy refundowanej, jest na liście darmowej 75+. To jest naprawdę ważny program. Myślę, że on naprawdę odbije się z korzyścią dla również zdrowotną, bo wiemy, że jak są te leki, jakie dostajemy za darmo, to je używamy, a jak je używamy, to jesteśmy w lepszym zdrowiu.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, mam takie zapytanie.
A kto mówi do nas? Jak pani ma na imię?
Krystyna z Wielkopolski.
Dziękuję.
Mam takie pytanie, ponieważ mamy obecnie dziecko z achondroplazją, które ma 9 lat. I gdy już był mały, to siostra miała taką nadzieję, bo tak jej obiecano, że będzie, bo czekamy na wydłużenie kończyn. I to miało się odbyć już w maju tego roku. Ja już dzwoniłam do ministerstwa, bo chciałam się dowiedzieć, jak to jest. Ale no, nie połączono mnie z panem, ale cieszę się, że tu mogłam dodzwonić. I jest taka sprawa, że najpierw miało być w maju. Później okazało się, że we wrześniu. Teraz we wrześniu okazało się, że jednak za 3 lata. A to jest nierealne przy tych dzieciach, ponieważ te dzieci emocjonalnie rosną i on jest bardzo intelektualnie rozwinięty i fizycznie oczywiście chciałby być wyższy, bo niestety to jest niskorość, niskie nóżki, rączki i bo dziecko rośnie z rówieśnikami, jest inne. Do szkoły chodzi i chciałby też być po prostu wyższy, większy. I jest taki problem, że okazało się, że nie ma na kasę chorych, nie jest w tej chwili, nie jest to możliwe, tylko prywatnie. Ale skąd pieniądze brać prywatnie, jak to jest naprawdę drogie? Te zabiegi są, te wydłużania kończyn. I teraz jak to wygląda? Dlaczego to jest tak przedłużane, że kolejka, tłumaczą się, że jest to kolejka, że to jest takie są przeciągnięcia. No ale jeżeli dziecko się rodzi z taką wadą, z taką genetyczną, bo to jest genetyczna choroba, no to i ktoś się na to deklaruje, to rozumiem, że jest jakaś możliwość, jak tutaj była właśnie u siostry syna i nadzieja przede wszystkim, że on będzie miał tą szansę wydłużenia tych kończyn w tym roku. Jak to jest? Po prostu no i to praktycznie odmówiono, no przekazano, że będzie dalej, może to być rok, może to być 3 lata. A to już będzie za późno, bo to dziecko później emocjonalnie, bo to są zabiegi też bolesne. I jak on będzie starszy, to też może być zniechęcony. A on ma już 9 lat, jest po komunii, chciało być, bo to jest widać, że to po prostu dziecko cierpi, że ono jest niższe. Tu ma, no jest, no jest, rozmowy są różne, ale jest nastawiony, że to będzie robione. I teraz gdzie się udać, czy to faktycznie, żeby było też pokryte przez kasę chorych?
Pani Krystyno, dziękujemy, bo myślę, że problem naświetlony, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Zrobić? Oczywiście trudno mi się ustosunkować do szczegółów, bo nie wiem, gdzie ta kolejka tak jest przesuwana. Natomiast wydaje mi się, że to jest sytuacja, która po pierwsze nie powinna mieć miejsca, bo oczywiście takie operacje są wykonywane na fundusz i na refundację. Tutaj nie ma powodu, żeby jakkolwiek tego typu drogich zabiegów szukać w sektorze prywatnym i prywatne pieniądze wydawać na ten cel. Ja bym poprosił panią o maila w tej sprawie na mojego maila tego lszumowski@mz.gov.pl. Ja oczywiście przyjrzę się tej sprawie i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zaproponować pani miejsce, gdzie ta operacja będzie wykonana, bo to naprawdę nie jest tak, że to nagle się przesuwa z jakiegoś powodu finansowego, to brzmi aż nieprawdopodobnie. No nie chcę tutaj oczywiście jakichś słów używać, dopóki nie rozpoznam tej sprawy mocnych, ale na pewno się tej sprawie przyjrzymy. Dlaczego takie zmiany terminów? Bo teraz te zmiany terminów najczęściej są w drugą stronę, to znaczy w związku ze zwiększeniem finansowania mamy przyspieszone terminy różnych procedur. Ale mówię, proszę o wysłanie takiego maila w tej sprawie ze skanem ewentualnie dokumentacji obecnej i na pewno odezwiemy się do pani, bo ja tutaj się w pełni zgadzam, dziecko nie może czekać, to jest operacja, która powinna być wykonana. Jeżeli tylko medycznie jest to możliwe, to w terminie najbardziej odpowiednim do wzrostu tych kończyn, do wzrostu dziecka. Więc myślę, że tą sprawę na pewno uda się pozytywnie zbadać i pomóc pani w znalezieniu miejsca, gdzie ta operacja będzie wykonana.
Dziękuję. Prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Józef z Niemiec.
Szczęść Boże.
Witam księdza prowadzącego oraz pana ministra. Panie ministrze, mówi pan, ile to pompujecie pieniędzy w służbę zdrowia. A ta służba wcale nie jest lepsza. Jeżeli nie zmienicie mentalności polskich lekarzy i pielęgniarek, żadne pieniądze ją nie uzdrowią. Bo w polskich szpitalach pacjenta traktuje się nie jak podmiot, a przedmiot. I dla lekarzy czy pielęgniarek liczy się tylko pieniądz, a nie człowiek. Podam przykład. W jednym ze szpitali na zachodzie Polski moją szwagierkę po prostu uśmiercono, bo gdy przywieziono ją do szpitala, to okazało się, że w całym szpitalu nie ma lekarza, a była to niedziela. Dopiero po 2 godzinach znalazł się lekarz, ale to już było za późno. Pisałem w tej sprawie do premiera, pisałem do pana, żądając wyjaśnienia tej niepotrzebnej śmierci. Departament Nadzoru i Kontroli z pana ministerstwa przysłał do tego szpitala komisję, która rozmawiała tylko z personalem szpitala, pomijając całkowicie głównego świadka, którego podałem w piśmie. Raport utajniono, a mnie napisano, że to, co napisałem, to nieprawda i że ja jestem kłamcą. Więc ponownie odwołałem się w tej sprawie do premiera. 13 września pismo wysyłałem do pana premiera, żądając przesłuchania głównego świadka, ale do dziś nie mam jeszcze odpowiedzi. Moja córka i zięć tutaj w Niemczech też są lekarzami, ale oni tak pacjentów nie traktują jak pańskie ministerstwo i podległe panu szpitale. Dlatego jeszcze raz czekam na wyjaśnienie tej sprowokowanej przez personel medyczny śmierci. Myślę, że doczekam się wreszcie sensownej od pana ministerstwa odpowiedzi. Szczęść Boże. Mhm.
Dziękuję panie Józefie.
Szczęść Boże. No to jest bardzo poważna sprawa, bardzo trudna sprawa. Ja oczywiście tutaj mogę tylko wyrazić współczucie. Natomiast po pierwsze, no, ministerstwo, jak tak jak powiedziałem, nie nadzoruje szpitali. Ministerstwo nadzoruje tylko proces leczenia i to, co myśmy mogli zrobić, czyli kontrolę w danym szpitalu, to tak samo jak z ostatnimi sytuacjami na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie wprowadziliśmy kontrolę, gdzie większość tych szpitali dostała kary za nieprawidłowe funkcjonowanie. Natomiast ja chciałem wyraźnie zaznaczyć, my nie przesłuchujemy nikogo, bo to rolą takich prowadzących przesłuchania i śledztwo organów to jest prokuratura i służby odpowiednie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w prokuraturze generalnej, krajowej. No, to są służby, które przesłuchują świadków. My możemy sprawdzić, czy procedury, czy leczenie było prawidłowe. Jeżeli nie, to oczywiście z naszej strony są nakładane kary. Trudno mi się odnieść do tego treści listu. Myślę, że nikt nie napisał o kłamstwie, bo to nigdy takie słowa w ministerstwie nie są formułowane. Natomiast to jest jedna rzecz, jeżeli można się odnieść do tej sprawy. No i oczywiście my takie szpitale na nie nakładamy kary, wprowadzamy zalecenia pokontrolne. W większości przypadków faktycznie te zalecenia są wykonywane, tak jak teraz na tych szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ale wie pan, no ja też jestem lekarzem i też prowadziłem klinikę. Nigdy w mojej klinice, w szpitalu, w Instytucie Kardiologii, zresztą nauczyłem się tego od swojego mentora, od swojego mistrza świętej pamięci profesora Franciszka Walczaka. Pacjent był zawsze traktowany jak najważniejsza osoba w klinice i myślę, że oczywiście tutaj ma pan rację, że od mentalności lekarzy i pielęgniarek zależy bardzo wiele, ale ja myślę, że daleki byłbym od formułowania tak surowych wniosków, jak pan sformułował, i takich ocen, dlatego że wiem, że bardzo wielu lekarzy, bardzo wiele pielęgniarek, bardzo wielu ratowników naprawdę pracuje po to, żeby pomóc pacjentowi. I to, że no zdarzają się, i w każdym kraju się takie zdarzają sytuacje, że jest znieczulica, że ktoś jest no nie na miejscu, no na pewno są straszne i nie powinny mieć miejsca. Natomiast też jest bardzo wiele przykładów osób, które poświęcają swoje życie dla tego pięknego zawodu i naprawdę w sytuacji, kiedy przez lata te pensje pielęgniarek były na poziomie no żenującym, no pracowały i opiekowały się tymi pacjentami, często naprawdę zarywając noce i poświęcając swój czas dla rodziny, dla swoich bliskich. Więc myślę, że no tak jak zresztą w każdym zawodzie znajdują się osoby, które są nieodpowiednie, ale są też osoby, które naprawdę poświęcają tej pracy wiele i Bogu dzięki za nich. Myślę, że należy się modlić, żeby dalej to robiły, a ci, co źle pracują, co są znieczuleni, no być może nie powinni po prostu pracować w tym zawodzie.
Mhm. Bardzo prosimy. Halo? Proszę. Halo? Bardzo, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam tutaj do pana premiera pytanie odnośnie tej wypowiedzi wcześniejszej. Jestem pielęgniarką po skończonej specjalizacji, magistrem pielęgniarstwa. I tutaj pan minister mówił o tym, że te dodatki, które są nam zaproponowane, są włączone do podstawy. No tutaj ja jednak chciałam powiedzieć, że no my jednak dostajemy je cały czas pod paskami. I chciałam również odnieść się do tej wcześniejszej wypowiedzi pana ministra, że zgadzam się, że wiele z nas tutaj wkłada wiele pracy w to, żeby ta opieka nad chorymi była jak na najwyższym poziomie i tutaj często kosztem własnej rodziny, nocy i świąt spędzonych z własnymi bliskimi. Więc tutaj no podejrzewam, że ten pan, co wcześniej się wypowiadał, no może to była jakaś jednostkowa sytuacja.
Jak pani ma na imię?
Ania.
Pani Aniu, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy i oddajemy głos panu ministrowi.
Bardzo dziękuję pani. Oczywiście to zależy od tego, w jakiej formie pani pracuje, bo wszędzie tam, gdzie pracują pielęgniarki i położne na etat, tam z litery prawa ten dodatek jest włączony do podstawy wynagrodzenia, natomiast tam, gdzie to jest umowa, kontrakt tak zwany, czyli po prostu umowa między szpitalem a działalnością gospodarczą najczęściej, no tam prawo dotyczące pensji jakby nie ma miejsca, tylko jest to kontrakt. No i oczywiście tutaj w związku z tym mogą takie być sytuacje, że jeszcze nie jest włączone do podstawy. Natomiast wszędzie tam, gdzie pracuje się na etacie, tam nie ma w tej chwili sytuacji, żeby można było ten dodatek nie włączyć do podstawy. W związku z tym to jest kwestia trochę pewnie stosunku pracy. No i tutaj dziękuję za ten głos, bo ja naprawdę uważam, że oprócz warunków finansowych, no to właśnie, że można pomóc drugiemu człowiekowi, to w tych zawodach medycznych jest chyba jednym z najważniejszych elementów i myślę, że w wyborze tego zawodu i u pielęgniarek, i położnych, i lekarzy, i ratowników, i fizjoterapeutów, diagnostów, to ta pierwszym tym kryterium na pewno nie są finanse, bo zawsze można zarobić więcej w innych zawodach. Myślę, że tym kryterium jest naprawdę chęć niesienia pomocy innym i dlatego to są tak piękne zawody, że tą pomoc naprawdę można nieść. A jeżeli takie są sytuacje, jak u poprzedniego telewidza, no to tylko należy ubolewać, że ktoś wykazał się znieczulicą. No.
Mhm, dziękuję. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia.
Witamy.
Panie ministrze, chciałbym panu zadać 3 pytania. Na wstępie tego programu powiedział pan na pytanie ojca Grzegorza, że zdrowie jest bardzo ważne w programie Prawa i Sprawiedliwości. I to według mnie jest racja. Ale wiemy, że ideologia gender wkracza do szkół, a demoralizacja dzieci to jest choroba ducha i zatruwanie umysłu. Bo zdemoralizowany naród nie jest zdolny do twórczej pracy, aby rozwijać postęp techniczny. Dlaczego jako rząd na to pozwalacie? Drugie pytanie. Kiedyś na karetkach pogotowia był krzyż. Obecnie tego nie ma. Co było przyczyną tego, że to się zmieniło lub komu to przeszkadzało? I dlaczego na to... Trzecie pytanie. Dlaczego pozwalacie na to, żeby młodzi lekarze po ukończeniu specjalizacji na koszt państwa emigrowali za granicę w celach zarobkowych? Kiedyś był inny program, że kiedyś trzeba było odpracować ileś lat lub zwrócić koszt nauki. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. To ważne 3 pytania. Zacznę od ostatniego. W Konstytucji mamy darmowe szkolnictwo wyższe i dopóki tego nie zmienimy, to nie możemy żądać odpracowania studiów, bo to dotyczyłoby wszystkich, nie tylko lekarzy, też pielęgniarek, też informatyków, którzy przecież wiemy, że bardzo często wyjeżdżają inżynierów. No niestety mamy, niestety mamy wolność i ta wolność dotyczy również wyboru miejsca pracy w Unii Europejskiej i każdy może wyjechać. Z drugiej strony oczywiście mamy zachęty po to, żeby lekarze, pielęgniarki zostawali w kraju i to też powiedziałem, te dodatkowe pieniądze są już obwarowane tym, że muszą pracować w kraju. Ale tak nigdy nie było, że ktoś musiał odpracować studia. To w Polsce takich regulacji nigdy nie było. Dlaczego zniknął krzyż z karetek? No, bardzo mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. On nie zniknął na przykład z karetek służb, czyli służb mundurowych, czyli z wojska. Mhm. Ten symbol, który jest w tej chwili na karetkach, on jest symbolem międzynarodowym karetki, w związku z tym tak po prostu widnieje na karetce. I pierwsze pytanie dotyczyło...
LGBT, gender.
Gender. Oczywiście nie pozwalamy na to i to trudno powiedzieć, że pozwalamy, żeby gender wchodziło do szkół. To wręcz odwrotnie. Tutaj Ministerstwo Edukacji wprowadziło regulacje, które bez zgody kuratorium nie pozwalają na zmianę programu nauczania. Mało tego, my w tej chwili jako Ministerstwo Zdrowia, jako Polska wspieramy działania choćby Stanów Zjednoczonych na forum międzynarodowym, żeby ideologia gender no, nie znajdowała się jako prawo człowieka czy prawa te reprodukcyjne prowadzące do promowania kultury śmierci, żeby nie były jako prawa, nie były propagowane jako prawa człowieka, bo one oczywiście prawami człowieka nie są. Więc tutaj działamy bardzo szeroko i myślę, że trudno powiedzieć, że my pozwalamy na to, żeby ideologia gender wchodziła na szkół. No, myślę, że jest wręcz odwrotnie. Robimy wszystko, żeby nie ideologizować naszych najmłodszych, bo w końcu wiemy, że to rodzina ma wychowywać, rodzina ma przekazywać te podstawowe wartości, a w szkole powinniśmy przekazywać wiedzę o świecie, a nie ideologię.
Dziękuję, bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże, dobry
szczęść
wieczór.
Szczęść Boże i dobry wieczór. Kto mówi, skąd?
Mówi Ania z Wielkopolski, z Poznania.
Słuchamy Pani, Aniu.
Chciałam zapytać pana ministra zdrowia o jedną kwestię dotyczącą badania PET-KT. W marcu złożyłam dokumenty dotyczące badania, powtórnego badania kontrolnego w Poznaniu na 28 czerwca 56. I do tej pory badanie mam niewykonane, pomimo moich wielokrotnych telefonach, pomimo osobistej wizycie. Otrzymałam wielokrotnie informację, że do takiego badania potrzebne są 3 osoby. Jest to bardzo rzadka postać choroby trzustki, pochodna insulinomy. Jeżeli miało dojść do badania, okazało się, że pacjent, który już jeden jest, niestety zrezygnował z badania, bo muszą być też 3 osoby. I do dzisiaj to badanie nie zostało wykonane, tłumacząc się, że w tej chwili placówka AFIDEA nie ma kontraktu.
Mhm. Bardzo dziękuję.
Możliwość, że takie badanie jest niewykonalne przez 3 lata, miało być wykonane w ciągu 2 tygodni.
No to znowu jest przypadek, który muszę przyjrzeć się jakby dokładnie, bo trudno mi powiedzieć tak z marszu dlaczego. Na pewno takie badanie można, PET tomografię można zrobić w Polsce. Bardzo bym prosił również panią o wysłanie takiego listu do mnie, do ministerstwa na lszumowski@mz.gov.pl i na pewno obiecuję, że odpowiemy i znajdziemy miejsce, gdzie to badanie można wykonać, bo na pewno można. To jest faktycznie wysokospecjalistyczne badanie, więc nie jest to tak jak z tomografią czy rezonansem takim powszechnym, że to jest z dnia na dzień, ale na pewno nie lata. Także tutaj chętnie służę pomocą.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Halo? Czekamy na telefony. Zatem, panie ministrze, pytanie jeszcze o mafie lekowe. Ostatnio skandal, który wyszedł gdzieś tam na światło dzienne, zbulwersował trochę opinię publiczną. Jak to wygląda dzisiaj? Udało się coś z tym zrobić?
No, to jest temat, który no niestety został troszkę przez naszych poprzedników rozbuchany, ponieważ oni zlikwidowali kary, odpowiedzialność karną za wywóz leków. A wiemy, że wywóz leków w Polsce, dzięki temu, że mamy te leki tanie w Polsce stosunkowo, a w każdym razie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, te leki są chętnie wywożone przez przestępców. To jest tak jak z mafiami paliwowymi. No, paliwo było wywożone za granicę, a potem gdzieś pokątnie sprzedawane. I to samo jest z lekami. Leki są skupowane, są pokątnie wywożone i sprzedawane za znacznie droższe ceny w innych krajach. To, co myśmy zrobili, to po pierwsze, powiedzieliśmy koniec, to jest odpowiedzialność karna, czyli można pójść do więzienia po prostu za wywóz leków w tej chwili, czego nie było. Po drugie, powiedzieliśmy, że no nie mogą inspektorzy farmaceutyczni tylko próbować kontrolować mafii, no bo trudno, żeby pani inspektor zderzała się z panami, którzy są uzbrojeni często z przestępcami. Podpisaliśmy umowę pomiędzy Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego i w tej chwili już na przykład taki samochód wywożący leki jest zatrzymywany przez inspekcję, kontrolowany przez służby z bronią i efekty są, ale mało tego, podpisaliśmy umowę o wymianie informacji skarbowych, bo przecież wiemy, Al Capone, prawda, nie wpadł z przyczyn i nie poszedł do więzienia za przestępstwa, za morderstwa, tylko za podatki. I myślę, że tutaj informacja skarbowa jest niezwykle istotna. Wreszcie mamy szansę wymieniać się tą informacją skarbową. I w tej chwili już kary, które zostały tym mafiom lekowym nałożone przez inspektorat farmaceutyczny, są setki milionów złotych. W związku z tym to pokazuje skalę, ale oczywiście, że to nie jest tak, że my całe podziemie, które się rozbuchało, to są przecież obrót lekami, to są miliardy złotych. W ciągu miesiąca, dwóch czy pół roku jesteśmy w stanie zlikwidować, ale tak jak powiedziałem, postępowania się toczą. Współpraca pomiędzy służbami mundurowymi a mafiami, a głównym inspektoratem farmaceutycznym jest bardzo dobra przeciwko tym mafiom. Szkolenia dla prokuratorów, dla służb mundurowych są również prowadzone i myślę, że ten proceder, już pomijając takie fakty jak ustawy, które na przykład zakazują posiadania i hurtowni, i przychodni. Bo wcześniej to była fikcyjna przychodnia, prawdziwa hurtownia i oczywiście na fikcyjnych pacjentów te leki były wypisywane i wywożone za granicę. No w tej chwili to jest zakazane po prostu. Więc bardzo takie poważne zmiany, które te mafie lekowe zdławiają w zarodku.
Mhm. Dziękuję. Mamy telefon kolejny. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi do nas i skąd?
Szczęść Boże. Joachim z Gogolina Śląskiego, jako województwo opolskie, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Witam.
Chciałbym właśnie pozdrowić i przeprosić za moje jakieś no nie takie logiczne jakieś i takie spójne wyrażanie się, ale pozdrowienia właśnie dla pana ministra, że tak spokojnie i pięknie umie to wyjaśniać tutaj i chciałem to pogratulować, a głównie jako nie mając jakichś takich konkretnych pytań, co chciałem pana ministra prosić, jako mając też może myślę dostęp i tam w ministerstwie i jako w ogóle z panem Jarosławem Kaczyńskim, no żeby właśnie w takich rozmowach późniejszych, takich ogólnych, żeby właśnie nie wchodzili w jakieś pyskówki, jakieś przegadywania się, że to po prostu robi młyn, więcej jakichś wykresów, jakichś tabel wyjaśniających spokojnie właśnie takie ten. Także chciałbym jeszcze raz pogratulować panu ministrowi i podziękować ojcowi za też tę wyrozumiałość i także dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Dzięki
bardzo.
Panie Joachimie.
Bardzo miłe słowa, bardzo dziękuję. No to jest dla mnie ważne, że pan to mówi, dlatego że no naprawdę ta służba zdrowia i praca w ministerstwie, no ja jestem lekarzem, który niedawno jeszcze stał przy stole i operował pacjentów. To nie jest proste, żeby wytłumaczyć, jak działa służba zdrowia i co my robimy tak naprawdę dzień po dniu w ministerstwie, że naprawdę tam nie siedzimy i nie zastanawiamy się, jaką zjeść kolację, tylko no, dzisiaj mogę powiedzieć, jeszcze nie zdążyłem nic zjeść od śniadania, bo ciągle w biegu i naprawdę staramy się pracować, żeby ten system poprawić. Myślę, że to jest ważne, że to ludzie też, tak jak pan Joachim, to dostrzegają.
Dziękuję. Mamy telefon jeszcze. Prosimy.
Niech będzie po panu Jezusowi Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie ministrze, ojcze, chciałbym powiedzieć po nieco ad vocem do pana Józefa z Niemiec. Mimo wszystko powiem, że Polska potrzebuje reformy służby zdrowia i tak dalej. Trzeba to przebudować. To jest fakt faktem. A mimo wszystko, jeżeli chodzi o niemiecką służbę zdrowia i tak dalej, to po prostu brak mi słów. Powiem w ten sposób. Jestem 7 dni, 40 lat praktycznie mieszkałem w Polsce. 7 lat jestem w Niemczech na stałe. Rozwalili tutaj mi kręgosłup, niby naciągając i wyprostując kręgi, mianowicie ciągnąc za nogi i tak dalej. Później ciągłe zapalenia i tak dalej. Różne inne choroby, do tego leki, po których tyłem i tak dalej. Później cały czas tylko trzeba schudnąć. Można było dać inne leki, nie trzeba było dawać takich, po których bym przytył 16 kg w ciągu 2 tygodni i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, jeżeli lekarz tutaj nie wie, o co chodzi, albo co dolega komu, to wszystko jest psychiczne i tak dalej. Choroby psychiczne wszędzie się mnożą i tak dalej. To jest po prostu katastrofa do potęgi entej. I niech pan minister sobie nie dał mówić, że służba medyczna w Polsce jest zła, bo są specjaliści do potęgi entej. Tutaj w Niemczech mają 3-4 profesorów, którymi się mogą pochwalić na całym świecie i tak dalej. A jak ja słyszę, że w Polsce zbierają 4-5 milionów i tak dalej na leczenie jakiegoś dziecka w Niemczech, to aż mi serce pęka i ze złości nie wiem, co mam zrobić, bo po prostu boję się o życie tych dzieci i tak dalej. Co oni im zrobią, w jakim stanie ich wypuszczą. To jest naprawdę niepoważne i tak nie można robić. Niech się opanują ci wszyscy, którzy dzwonią z Niemiec, że tutaj jest tak super i tak fajnie. To jest podobnie jak z klimatem, jak z powietrzem, jak z dwutlenkiem węgla. Niemcy są najgorszym emitentem w całej Europie i tak dalej. Oni tutaj się najbardziej ekologicznie zrobią. To są schizofrenice i cynizm, takie do potęgi i hipokryzja do potęgi entyn. Nie chcę już tego, bo się zaczynam denerwować. Ja nie mogę tak dalej. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy, panie Sebastianie, pozdrawiamy. No i za ten głos też dziękujemy.
Bardzo dziękuję, bo to też oczywiście myślę, że taki głos krytyki do niemieckiej służby zdrowia też, no myślę, że nie wszędzie tam jest źle. Na pewno w Niemczech są świetni profesorowie, sam znam wielu z kardiologii, ale pamiętajmy, że polską służbę zdrowia najsurowiej oceniają ludzie, którzy nigdy nie widzieli innej. I jeżeli ktoś, tak jak pan, mieszka w Niemczech, to widzi też tam różne niedociągnięcia. Ci Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a jest to cała ogromna rzesza, mówią, że ta służba zdrowia w Wielkiej Brytanii naprawdę też nie jest na tak świetnie. Ja ostatnio zbierałem dane, ile się czeka na SOR-ach. I w Kanadzie, no, czyli miejscu, gdzie teoretycznie jest bardzo dobra służba zdrowia, no to czasami średnie w niektórych SOR-ach są 18 godzin. Więc też pamiętajmy, że ta wizja, którą z filmów mamy, czy z telewizji, gdzie jest pusty SOR, jeden pacjent i wiele personelu, to najczęściej na świecie jest taka wizja tylko z seriali.
Panie ministrze, powoli kończymy, ale też takie pytanie, trochę wybiegając w przyszłość, po 13 października Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica tworzy rząd, pan zostaje ministrem zdrowia. Jakie pierwsze decyzje, jakie najważniejsze wyzwania na najbliższą przyszłość?
No to są wyzwania, które są zapisane tak naprawdę w programie, bo my staramy się i realizować to, co obiecujemy. I to jest jakby główny motyw, myślę, rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. To znaczy nie wszystko, bo to czasami są pewne potknięcia, ale to, co mówił prezes i premier, większość obietnic realizujemy, czyli opieka dla osób niesamodzielnych, dla seniorów, to musimy rozwiązać. Czyli dalsza informatyzacja ochrony zdrowia, wzrost nadal kadr i nakłady na te kadry, bo bez tego szpital nie leczy sam, karetka sama nie ratuje życia. To są ratownicy, to są osoby, które pracują w szpitalu czy w przychodni, ale też regulacja taka pomiędzy POZ-em, szpitalami a specjalistami, no i dalsze skracanie kolejek i ważna rzecz, profilaktyka, no i pomijając to, co robimy, czyli onkologia, kardiologia, myślę, że tutaj powinna jeszcze być dołożona psychiatria i choroby w ogóle mózgu, bo one są bardzo poważnym graczem w tej chwili na arenie zdrowia. Ale też takie drobne rzeczy, jak to nie są drobne, bo to są ważne rzeczy, ale choroby rzadkie, czy też na przykład leczenie bólu u pacjentów, bo wiemy, że teraz to leczenie bólu jest świetne, a jeszcze nie mamy takich mechanizmów wdrożonych w Polsce, które by gwarantowały małemu pacjentowi, który trafia do szpitala, dziecku, że operacja naprawdę nie musi boleć.
Więcej w Radiu Maryja o 21.30. Czas naszych rozmów tutaj w telewizji dobiegł końca. Pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za przybycie do studia i
bardzo
za
dziękuję.
Podjęcie tych, no myślę, że mnóstwo tematów podjęliśmy, fajne. Ale to jest jeszcze trochę
bardzo, no można mówić
taka większa kropla w morzu, można powiedzieć.
Tak.
A zatem kontynuacja rozmów w Radiu Maryja, aktualna sytuacja służby zdrowia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.